Patterson uznał, że to jedyna droga, którą można dostać się do miasta. Wjechali w dom, roznieśli ocalałą ścianę i znaleźli się na bulwarze. Tuż za nimi podążały dwa następne czołgi. Nie było jednak piechoty. Chłopak zdawał sobie sprawę, że nie mają większych szans wdarcia się głębiej w ulice miasta. Nie mógł się jednak zatrzymać ani wydać rozkazu odwrotu, gdyż taki manewr zakończyłby się zniszczeniem czołgu przez niemieckich artylerzystów. Pozostało im jedynie dalsze posuwanie się i niszczenie kolejnych punktów oporu. Ta droga nie była długa. Na końcu ulicy znajdowały się betonowe zapory najeżone działami przeciwpancernymi. Były za daleko, aby mogły kierować skutecznym ogniem, ale zbliżenie się mogło być groźne. Patterson spojrzał przez peryskop w tył. Tylko jeden czołg podążał za nimi. Z wieżyczki drugiego wydobywał się gęsty, czarny dym. Koniec amunicji, zameldował ładowniczy chałubicy. Ile mamy jeszcze pocisków? Patterson zwrócił się do ładowniczego działa kalibru 40 mm. Tamten schylił się nad pułkami przymocowanymi do burty czołgu. Tylko trzy przeciwpancerne zostały, odpowiedział. Niewiele mogli już zdziałać. Wykonaliśmy swoje zadanie, powiedział Patterson. Teraz niech każdy ratuje się na własną rękę. Powodzenia! Załoga opuściła czołg, ale tylko Pattersonowi udało się dotrzeć na plażę i powrócić do Anglii. Dowódcy operacji na pokładzie niszczyciela HMS Kelp nie bardzo wiedzieli, co dzieje się na lądzie. Dymy zasłaniały widok, z wieloma jednostkami nie było łączności, a meldunki napływające od oddziałów, które miały sprawne radiostacje, były sprzeczne. Jednakże wiadomość, że czołgi wdarły się na bulwar, wydawała się zwiastować przesilenie. Z brzegu informowano, że udało się opanować budynek kasyna piętrzący się nad plażą. Dowódca wojsk lądowych, generał Roberts, zdecydował się rzucić do walki rezerwy. O 7:00 okręty z żołnierzami Fusilier Mont-Royal ruszyły do akcji. Pierwszym impetem udało im się wedrzeć na bulwar. 11 żołnierzy dotarło do portu. Wkrótce jednak ci, którzy wdarli się najgłębiej w ulicę Dieppe, wystrzelali cały zapas nabojów i nie mając możliwości uzupełnienia amunicji, musieli poddać się lub wycofać na plażę. Niemiecka obrona pozostała nienaruszona. O 11:00 samoloty brytyjskie zaczęły zrzucać na plażę granaty dymne, aby wycofujący się żołnierze mogli skryć się w nieprzeniknionej zasłonie. Wymęczeni walką, ranni, obładowani ciężkim sprzętem, komandosi uchodzili przed niemieckimi pociskami na plażę. Wielu nie zdołało przejść tego ostatniego odcinka. W operacji wzięło udział 6018 żołnierzy, 4961 kanadyjskich, 1007 brytyjskich, 50 amerykańskich. 4350 zaginęło lub dostało się do niewoli. Straty poniosła również marynarka wojenna i lotnictwo. Pod Dieppe zaginęło lub dostało się do niewoli 550 marynarzy oraz 190 lotników. Niemcy stracili 600 żołnierzy oraz 58 samolotów. 8 września premier Winston Churchill, przemawiając w Izbie Gmin, powiedział: Rajd na Dieppe musi być uważany za rozpoznanie walką. To było twarde, bezwzględne starcie, jakich będzie coraz więcej, gdy wojna pogłębi się. Musieliśmy uzyskać informacje niezbędne do przygotowania inwazji na dużą skalę. Ten rajd, poza jego wartością rozpoznawczą, przyniósł także niezwykle zadowalające wyniki starć powietrznych. Wyniki, jakie dowództwo lotnictwa myśliwskiego chciałoby uzyskiwać każdego tygodnia. Tak premier bronił swojej decyzji. Alan Brooke na wieść o stratach pod Dieppe zareagował słowami: To To jest lekcja dla ludzi, którzy podnosili taką wrzawę, aby jak najszybciej dokonać inwazji na Francję. Nigdy potem nie powtórzył tych słów. Kryptonim Cicero. Przyjaciel czy wróg? Późnym popołudniem Stalin wyszedł z budynku ambasady Związku Radzieckiego w Teheranie, aby powitać brytyjskich gości przybywających na uroczysty obiad. Pierwszy wysiadł z dużego czarnego Bentleya premier Winston Churchill, który machnął ręką do wyprężonych na baczność żołnierzy i pochylony, ciężko opierając się na lasce, skierował się w stronę Stalina. Tuż za nim podążyli tłumacz i reszta brytyjskiej delegacji. Po zdawkowej wymianie zdań, których sens przełożyli stojący o pół kroku w tyle tłumacze, obydwaj mężowie stanu zaczęli wspinać się na schody prowadzące do ogromnego białego domu. Winston Churchill był wyraźnie w złym humorze. Kilka godzin wcześniej, gdy ubierał się na przyjęcie, mruknął do swojego lekarza Sir Charlesa Wilsona Morana. Już nic więcej nie można zrobić. A potem powtórzył parę razy, cedząc przez zęby. Cholerni. Nie wyjawiając, kogo ma na myśli. W podobnym nastroju byli inni członkowie brytyjskiej delegacji. Generał Alan Brooke, którego dr Moran spotkał na korytarzu, gdy spocony kierował się do swojego pokoju, aby zmienić koszulę, powiedział: powinienem przyjść do pana z prośbą o skierowanie do domu wariatów. Dłużej już tego nie wytrzymam. A co się stało? Zapytał współczująco Moran. 7 godzin obrad i nie posunęliśmy się nawet o cal. Brooke machnął ręką i wszedł do swojego pokoju. Konferencja przywódców 3 mocarstw, Franklina Roosevelta, Józefa Stalina i Winstona Churchilla, która rozpoczęła się w Teheranie 17 listopada 1943 roku, już od pierwszych chwil przybrała niekorzystny dla Brytyjczyków obrót. Zaczęło się od wiadomości, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin Roosevelt, postanowił zamieszkać w ambasadzie radzieckiej. I Churchill nie mógł temu przeszkodzić, gdyż Stalin rozegrał sprawę bardzo sprytnie. Powiedział Rooseveltowi, że radziecki agent Mikołaj Kuzniecow wykrył niemiecki spisek. W górach Elburz, na północ od Teheranu, mieli wkrótce wylądować dowodzeni przez Ottona Skorcennego spadochroniarze, których zadaniem było dokonanie zamachu na Roosevelta w chwili, gdy jechałby z ambasady amerykańskiej do radzieckiej lub brytyjskiej. Ostrzeżenie brzmiało groźnie. Pułkownik SS Otto Skorceny wsławił się we wrześniu 1943 roku błyskawiczną i bezkrwawą akcją uwolnienia Benita Mussoliniego, włoskiego dyktatora, uwięzionego w hotelu na szczycie niedostępnej góry Grand Sasso w masywie Abruzzów. Wskazanie Skorcennego jako dowódcy grupy, która miała dokonać zamachu na prezydenta, zmuszało Amerykanów do podjęcia jak największych środków ostrożności. Tym bardziej, że zamachowcy mieliby ułatwione zadanie, gdyż budynki ambasady amerykańskiej położone były w odległości około 3 km od centrum Teheranu, gdzie sąsiadowały ze sobą ambasady brytyjska i radziecka. A przejazd wąskimi, zatłoczonymi uliczkami Teheranu dawał dziesiątki okazji do ostrzelania samochodu prezydenta lub podłożenia bomby. Roosevelt przyjął zaproszenie do zamieszkania w ambasadzie radzieckiej, uznając, że jest to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa, choć Churchill usiłował wpłynąć na zmianę tej decyzji, twierdząc, że informacja o zamachu jest wyssana z palca. Bezskutecznie. Prezydent prawdopodobnie chciał zostać ze Stalinem, aby bez świadków przedyskutować problemy podziału powojennego świata i nie miało znaczenia, czy ostrzeżenie przed zamachem było prawdziwe, czy zostało wymyślone przez Rosjan. Doradca Churchilla Generał Allen Brooke na wieść o decyzji Roosevelta westchnął. Ta konferencja skończyła się, zanim się rozpoczęła. Churchill liczył jednak, że uda mu się uzyskać poparcie aliantów dla planu dokonania inwazji na Bałkanach, a nie w północnej Francji. Sądził, że poprze go Stalin. Brytyjska misja wojskowa donosiła z Moskwy, że od początku wojny w Związku Radzieckim zginęło 7 milionów żołnierzy i ponad 10 milionów cywilów. 12 milionów ludzi odniosło rany. Największe miasta legły w ruinach, fabryki, linie kolejowe, drogi, mosty zostały zniszczone. Churchill uznał więc, że dyktator, w obawie przed buntem doprowadzonego do ostateczności społeczeństwa, gotów będzie poprzeć każdy plan prowadzący do szybkiego zakończenia wojny. Mylił się w dwójnasób. Stalin mocno trzymał w ręku stery państwa i nie obawiał się, że ktokolwiek może zagrozić jego władzy. Wszelka opozycja została zlikwidowana już w 1937 roku i 1938, a w warunkach wszechobecnego terroru, jaki od tamtego czasu panował w ZSRR, nie było możliwości ukształtowania się grupy, która mogłaby sięgnąć po władzę. Stalinowi zależało na jak najszybszym utworzeniu drugiego frontu, ale nie za każdą cenę. Doskonale zdawał sobie sprawę z zamiarów Churchilla. Wiedział, że do istnienia Imperium Brytyjskiego konieczne jest opanowanie przez Brytyjczyków wybrzeży Morza Śródziemnego. Operacja Torch, w wyniku której wojska alianckie znalazły się w Algierii, Maroku i Tunezji, była pierwszym krokiem w tę stronę. Następny stanowiła inwazja na Sycylię, później na Półwysep Apeniński i marsz w górę włoskiego Buta. Tak ukształtowało się jedno ramię alianckich kleszczy, które miały objąć Europę. Drugie ramię powstałoby po wylądowaniu wojsk angloamerykańskich na wybrzeżu Grecji, skąd ruszyłyby na północ Europy. Stalinowi nie odpowiadała koncepcja zajęcia przez wojska alianckie Bałkanów, a później Węgier, Czechosłowacji i Polski. W jego planie państwa te miała wyzwolić Armia Czerwona, aby zaprowadzić tam rządy komunistyczne. Równie niemiła radzieckiemu dyktatorowi była wizja opanowania przez Brytyjczyków wybrzeży Morza Śródziemnego, co umacniałoby wpływy brytyjskie na Bliskim Wschodzie oraz zapewniało bezpieczeństwo szlakom komunikacyjnym do Indii i na Daleki Wschód. Dlatego właśnie Stalin nie poparł Churchilla, gdy ten podczas pierwszej sesji rozmów w Teheranie przedstawił propozycję uderzenia na Bałkany. Prezydentowi Rooseveltowi również nie podobała się wizja wzmocnienia brytyjskich wpływów w tym rejonie świata, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie chętnie widziałby amerykańskie firmy naftowe i bazy wojskowe. Za główny cel postawił sobie najszybsze pokonanie Niemiec, co byłoby ukoronowaniem trzeciej kadencji prezydenckiej i dawało pewność zwycięstwa w wyborach w 1944 roku. Z amerykańskiego punktu widzenia najkrótsza droga do Berlina prowadziła z północnych wybrzeży Francji przez Ren i przemysłowe serce Niemiec, zagłębie Rury. Być może Roosevelt uwzględniał to, czego zapatrzony w konieczność utrzymania imperialnej potęgi nie widział Churchill. Wojska alianckie lądując na Bałkanach i zdobywając Jugosławię, Bułgarię i Węgry postawiłyby Armii Czerwonej wolną drogę do Berlina i do gigantycznego przemysłu Niemiec skupionego w zagłębiu Rury. Roosevelt zastanawiał się, czy ma prawo zmusić najbliższego sojusznika i przyjaciela, Winstona Churchilla, do zmiany planów. Jeszcze w czasie pierwszego etapu podróży do Teheranu, gdy na pokładzie pancernika Iowa płynął przez Atlantyk do Egiptu, gdzie przesiadł się na samolot, który zabrał go do stolicy Persji, rozważał w gronie najbliższych doradców sposób postępowania wobec brytyjskiego premiera. Wątpliwości rozwiał szef sztabu generalnego generał George Marshall, wyraźnie niechętny angielskim planom. W jego opinii należało zahamować szczególnie ostrożne podejście do brytyjskich propozycji działań na Bałkanach. Brytyjczycy powinni zostać zmuszeni do honorowania porozumień zawartych w czasie konferencji w Waszyngtonie i w Quebecu, powtarzał w czasie rozmów z prezydentem. Jedyną akcją odwracającą uwagę Niemców od głównej inwazji powinna być operacja Anvil, lądowanie w południowej Francji, a nie na Bałkanach. Czy sądzisz, że możemy sprawę stawiać tak arbitralnie? Zapytał Roosevelt. Panie prezydencie, 1 stycznia 1944 roku liczebność naszych sił zbrojnych zaangażowanych w walkach na całym świecie wyniesie 10 700 tysięcy żołnierzy. W tym czasie liczebność wojsk brytyjskich nie przekroczy 4,5 miliona, twardo odpowiedział marszał. Roosevelt milczał przez chwilę, ale widać było, że ta odpowiedź zrobiła na nim duże wrażenie. Tak, generał marszał powinien być naczelnym dowódcą alianckich wojsk walczących z Niemcami i objąć swoją komendą oddziały brytyjskie, francuskie, włoskie i amerykańskie, które wezmą udział w tym przedsięwzięciu, wykrzyknął prezydent. Zrobił ogromną przyjemność marszałowi, który bardzo liczył, że przypadnie mu zaszczyt dowodzenia wojskami alianckimi wyzwalającymi Europę. Premier Churchill spodziewał się amerykańskiego sprzeciwu wobec koncepcji lądowania na Bałkanach. Był jednak zbyt wytrawnym politykiem, aby przy pierwszych trudnościach zrezygnować ze swoich planów, tak ważnych dla istnienia Imperium Brytyjskiego. Upierał się przy nich, ale widząc niechęć sojuszników, twierdził, że akcja na Bałkanach ma być jedynie działaniem odwracającym uwagę Niemców od głównego kierunku inwazji, czyli od lądowania w północnej Francji. Było to rozsądne tłumaczenie, gdyż pojawienie się wojsk angloamerykańskich na greckim brzegu zmusiłoby Niemców do przesłania tam wielu dywizji z Francji. Żadna z nich nie mogłaby już wrócić do Normandii w dniu, w którym pojawiłyby się tam główne siły inwazyjne. Jednakże ani Roosevelt, ani Stalin nie chcieli zaakceptować takiego planu, wyczuwając, że Churchillowi w rzeczywistości chodzi o skupienie wszystkich sił w tamtym rejonie Europy. Amerykanie zgadzali się, że należy przeprowadzić operację odwracającą uwagę Niemców, ale uparli się, że powinna nastąpić na południu Francji. Takiego zdania był również Stalin. Argumenty Churchilla trafiały więc w próżnię. Dlatego premier Wielkiej Brytanii stał się nerwowy i rozdrażniony. Wybuch nastąpił w czasie uroczystego obiadu wydanego w ambasadzie ZSRR. Jak to było w radzieckim zwyczaju, przez całe przyjęcie Stalin i minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow wznosili niekończące się toasty. Być może nadmiar rosyjskiej wódki rozwiązał język Stalinowi, który nagle podniósł się z kieliszkiem w dłoni i stwierdził, że po wojnie niemiecki sztab generalny musi zostać zlikwidowany, co zapobiegnie odrodzeniu się w przyszłości militarnej potęgi Niemiec. Funkcjonowanie hitlerowskich armii zależy od 50 tysięcy oficerów i naukowców. Jeżeli oni zostaną wyłapani i rozstrzelani, niemiecka potęga militarna będzie zniszczona, mówił. Churchill zareagował bardzo ostro. Brytyjski parlament ani społeczeństwo nie będą tolerować masowej egzekucji. Zwrócą się gwałtownie przeciwko ludziom za nią odpowiedzialnym, gdy tylko rzeźnia się rozpocznie. Związek Radziecki nie powinien mieć żadnych złudzeń co do tego. 50 tysięcy ludzi musi zostać rozstrzelanych, powtórzył Stalin. Churchill poczerwieniał. Raczej zastrzeliłbym się w ogrodzie i to zaraz, niż naraziłbym honor własny i mojego kraju na taką niesławę. No, powiedzmy, nie 50, lecz 49 tysięcy. Wtrącił się tu Roosevelt, wyraźnie zmierzając do rozładowania napiętej sytuacji. Wtedy podniósł się syn prezydenta, pułkownik Elliot Roosevelt, który nie wiadomo w jaki sposób znalazł się na przyjęciu, gdyż nikt go tam nie zaprosił. Zgadzam się z propozycją pana Stalina i jestem pewien, że armia amerykańska poprze ten plan. Churchill, który nie znosił pyszałkowatego młodego Roosevelta, poderwał się z krzesła, odłożył serwetkę na stół i wyszedł do przedpokoju. Tam usiadł ciężko na fotelu i zapalił cygaro. Po chwili drzwi do jadalni się otworzyły i stanął w nich Stalin z tłumaczem. On tylko żartował, skomentował wyskok Eliota Roosevelta. Wróćmy do sali. Podszedł do Churchilla i objął go ramieniem. Premier, który zdążył już ochłonąć, skierował się do drzwi. Być może uświadomił sobie, że przeciąga strunę. Nie sposób jednak określić, na ile gwałtowna reakcja na słowa syna prezydenta była wykalkulowaną manifestacją niezadowolenia z postawy delegacji amerykańskiej, na ile zaś premierowi puściły nerwy. Zapewne doszedł do wniosku, że sytuacja, która dawno już wymknęła się spod jego kontroli, zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. Następnego dnia, 30 listopada, postanowił porozmawiać w cztery oczy ze Stalinem. Napisał później: czułem, że przywódca rosyjski nie miał prawdziwej oceny brytyjskiego podejścia. W głowie Stalina narodziła się fałszywa idea, że, mówiąc najkrócej, Churchill i brytyjski sztab generalny, jeżeli by mogli, zastopowaliby realizację Overlord, ponieważ chcieli dokonać inwazji na Bałkanach, a nie we Francji. W czasie rozmowy przed południem Churchill długo mówił o planach brytyjskich. Podkreślał, że działalność brytyjskich służb specjalnych ma jedynie wprowadzić Niemców w błąd co do miejsca i terminu lądowania wojsk alianckich, aby zapewnić w ten sposób powodzenie akcji i do minimum ograniczyć ofiary wśród żołnierzy. Stalin zdawał się przyjmować argumentację brytyjskiego premiera, ale postawił zdecydowany warunek. Akcja wprowadzania w błąd Niemców musi być prowadzona wspólnie przez wszystkich aliantów. Innymi słowy, radzieckie służby specjalne miały zostać wtajemniczone w grę wywiadów i kontrwywiadów prowadzoną przez aliantów zachodnich. Churchill zgodził się bez chwili namysłu, choć wiedział, że jest to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Od powstania Związku Radzieckiego do chwili wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej wywiady Wielkiej Brytanii i ZSRR toczyły bezwzględną walkę. Zawieszono ją na czas wojny z Niemcami, ale nie było wątpliwości, że tuż po zakończeniu II wojny światowej wywiady obu mocarstw znowu staną przeciwko sobie, a wówczas Rosjanie wykorzystają wiedzę przekazaną im przez Brytyjczyków. Już raz, 22 czerwca 1941 roku, gdy Niemcy uderzyli na Związek Radziecki, Churchill musiał zapomnieć o swoich antykomunistycznych przekonaniach w imię zjednoczenia wszystkich sił przeciwko Niemcom. W Teheranie znów musiał pójść na kompromis i dopuścić Rosjan do wielkiej akcji wywiadu i kontrwywiadu prowadzonej od 1942 roku, której nadano kryptonim Jael. Tuż przed rozpoczęciem konferencji w Teheranie utworzona przez Churchilla organizacja London Controlling Section przygotowała dokument zawierający zaledwie 7 stron maszynopisu. Był to plan ochrony tajemnic operacji Overlord, lądowania alianckich wojsk inwazyjnych na kontynencie europejskim i wprowadzenia Niemców w błąd co do daty i miejsca inwazji. Na pierwszej stronie tego dokumentu, pod 5 zielonymi paskami mającymi zwrócić uwagę na jego niezwykły charakter, widniały napisy najbardziej tajny i ograniczony obieg. Na następnych stronach określono 5 głównych płaszczyzn działania. Pierwsza, realizowana przez wywiad brytyjski MI6 i amerykański Office of Strategic Service OSS, obejmowała rozpoznanie niemieckich sił obrony i kontrolowanie stanu wiedzy niemieckiego dowództwa o przygotowaniach aliantów do inwazji. Druga, której realizację przekazano kontrwywiadowi brytyjskiemu MI5 i amerykańskiemu biuru FBI, zawierała wytyczne działalności kontrwywiadowczej i ochrony tajemnic planów inwazji. Trzecia, realizowana przez kierownictwo operacji specjalnych Special Operation Executive i amerykański Wydział Operacji Specjalnych OSS, dotyczyła działalności sabotażowej kierownictwa działań politycznych. Czwarta, oddana w ręce brytyjskiego Political Warfare Executive i amerykańskiego Biura Informacji Wojennej, Office of War Information, obejmowała działania propagandowe. W piątej, najważniejszej, nakreślono strategię działań, które miały przekonać Niemców, że inwazja nastąpi w innym miejscu niż rzeczywiście planowali alianci w południowej Francji, w Zatoce Biskajskiej, Norwegii lub w Pas-de-Calais. Realizacja tych zamierzeń miała być gigantyczną operacją przeprowadzoną przez tysiące agentów, członków ruchu oporu, naukowców, żołnierzy, sztaby wywiadu i kontrwywiadu. Ten siedmiostronicowy dokument stał się przedmiotem dyskusji przywódców trzech mocarstw w czasie ostatniej plenarnej sesji, która rozpoczęła się 30 listopada po południu. W dokumencie końcowym konferencji zapisano: uzgodniono, że sztaby wojskowe trzech mocarstw powinny pozostawać we wzajemnym kontakcie w sprawie stosownych operacji w Europie. W szczególności uzgodniono, że plan ukrycia przed wrogiem i wprowadzenia w błąd wroga związany z tymi operacjami powinien być koordynowany przez zainteresowane sztaby sojuszników. Trzej przywódcy złożyli podpisy pod dokumentem. W następnym miesiącu ostatecznie sformułowany plan wysłano z Londynu do Waszyngtonu w celu zatwierdzenia go przez szefów połączonych sztabów, co wobec wcześniejszej decyzji szefów państw i rządów było czystą formalnością. Nazwa planu została wówczas zmieniona z JAL na Bodyguard. Był on tak tajny, że ujawniono go dopiero po 29 latach w 1972 roku. A więc po podpisaniu dokumentu następnego dnia Churchill i Roosevelt odlecieli do Kairu, gdzie zamierzali dyskutować o wielu ważnych sprawach związanych z organizacją inwazji na kontynent europejski, a jedną z najważniejszych był wybór głównodowodzącego wojskami alianckimi. Generała marszala, który kilkanaście dni wcześniej miał pewność, że to on poprowadzi amerykańskich i angielskich żołnierzy do boju o wolność Europy, spotkał głęboki zawód. Przywódcy dwóch mocarstw uzgodnili w Kairze, że zaszczyt ten przypadnie generałowi Dwightowi Eisenhowerowi. Czyżby w ten sposób Churchill zemścił się na niechętnym jego bałkańskim planom doradcy prezydenta Roosevelta? Jeśli nawet tak było, to wybór Eisenhowera okazał się bardzo trafny. Czy brytyjski premier zrezygnował ze swojej koncepcji lądowania na Bałkanach? Wydawałoby się, że ustalenia konferencji teherańskiej przekreśliły możliwość skierowania wojsk alianckich do Grecji i przesądziły ostatecznie o uderzeniu na Francję. Jednakże ta decyzja musiałaby ulec zmianie, gdyby na przykład okazało się, że Niemcy tak bardzo wzmocnili obronę wybrzeży, iż inwazja zakończy się klęską. A mogli to zrobić łatwo, przerzucając tam dywizje z innych rejonów Europy. Prezydent Roosevelt, któremu przedstawiono by dowody wzmacniania niemieckiej obrony, zdjęcia lotnicze, raporty wywiadu, musiałby przyznać, że inwazja na Francję nie jest możliwa i zgodzić się na dokonanie jej w innym miejscu Europy, na przykład w Grecji.